Ile ty kilometrów przejechałaś teraz?
8000 kilometrów zajmuje taka jedna wyprawa.
Ty to czujesz wszystko, jak tam jesteś. Ty to widzisz, słyszysz ten huk, widzisz wojnę, widzisz żołnierzy, widzisz Ukraińców, którzy są zabijani, widzisz wiadomości. My widzimy tylko wiadomości. My czytamy tylko wiadomości. Właściwie przewijamy te wiadomości coraz częściej. Mam takie wrażenie.
To niezwykle jest wstrząsające, kiedy poprzebywa się trochę w ich świecie. I niezwykle wstrząsające jest również to, jak oni reagują i jak bardzo oni przyzwyczaili się do tego świata, tego wszystkiego, co dla nas jest szokujące. Stacja benzynowa, ostatnia na dosyć długiej trasie, na której 4 pozostałe zostały już zniszczone. I ta stacja jest przez, co wiemy, od wywiadu wojskowego oznaczona jako planowy cel Rosjan. Pracują tam dwie kobiety, stoi kolejka żołnierzy, piją kawę. Alarmy są tak często, że no, gdyby one zamykały na każdy alarm, nie pracowałyby w ogóle. Dlatego mają aplikację i kobieta przede mną, sprzedająca hot doga, w jednym ręku trzyma mapę online, otwarty ekran telefonu. Widzisz szachet i mówi, chyba zawraca. Drugą ręką na spokojnie pompuje ketchup do hot doga i mówi, jeszcze jednego i zamykamy. Tak żyją ci ludzie. Nie miałam odwagi zapytać, dlaczego pani to robi, ale po prostu następnego dnia rano ona znowu tam była.
To jest jednak niebo a ziemia, być tam, widzieć to, a rozmawiać o tym tutaj, ewentualnie słuchać wiadomości. Przywiozłaś z tej wizyty, z tego konwoju, pamiątkę. Duże skrzydło czarne, państwo tego nie widzicie, szacheta, który uderzył wcześniej pewnie taki sam albo inny w kilka innych obiektów. Na szczęście was tam nie było. Ty znalazłaś to gdzie?
Znalazłam to na stacji świeżo co ugaszonej, stacji benzynowej w obwodzie charkowskim, jadąc z pomocą do żołnierzy. Ta stacja normalnie pracowała, już nie pracuje.
Już nie pracuje.
Została zrujnowana całkowicie. Kilka dni wcześniej tankowałam na tej stacji. Większość miejsc przy froncie ma świadomość tego, gdzie pracuje. Ludzie decydują się na tą pracę mimo wszystko, ponieważ no, bez nich tego nie będzie.
Udało się dowieźć to wszystko, co wieźliście? Bo był problem z zorganizowaniem tego konwoju. W końcu ludzie się jednak mimo wszystko zebrali. Mieliście 10-11 chyba busów z tym wszystkim, czyli sporo tej pomocy zawieźliście.
Tak, to było kilkanaście ton, które szczęśliwie busami z Gdańska dowieźliśmy do Lwowa, tam przeładowaliśmy na tira i dalej ja już z tym tirem pojechałam mniejszym autem, pick-upem i później z pomocą wojskowych rozładowałam go pod frontem w ukrytym miejscu i stamtąd rozwoziłam do bardzo wielu małym autem, więc bardzo wielokrotnie w obwodzie charkowskim, w obwodzie donieckim, w obwodzie dniepropietrowskim i w obwodzie zaporowskim. Tam wszędzie, gdzie są walki, tam wszędzie, gdzie żołnierze potrzebują pomocy prosto do rąk, gdzie potrzebują też wsparcia, dobrego słowa, gdzie potrzebują też informacji, że nadal jesteśmy z wami, gdzie pracują polowe punkty stabilizacji rannych, gdzie potrzeby są przeogromne. Trudno w tym miejscu dyskutować, kto powinien był i dlaczego tam nie ma worków na zwłoki. To jakby no, nie są pytania, nad którymi jesteśmy skłonni dyskutować. Potrzeby, pierwsze potrzeby, które zgłaszają nam żołnierze pracujące na linii frontu, po prostu oddolnie zabezpieczamy.
Przywieźliście te worki?
Tak.
Ola Kamińska wróciła z 40. konwoju, który zawiózł pomoc charytatywną na Ukrainę żołnierzom, cywilom. Jeszcze wrócę do tych szachedów i do tej stacji, bo trochę mnie to interesuje. Co kieruje tymi ludźmi? Oni po prostu tak się przyzwyczaili, tak się nauczyli, że oni się już stawiają do pracy, nie myślą o tym, że za chwilę mogą z tej pracy nie wyjść. I jak ty myślisz? Rozmawiałaś? Dostałaś odpowiedź?
Ludzie z jednej strony bardzo nie chcą zmienić miejsca, które znają, w którym zawsze pracowali, w którym zawsze żyli. Na pewno w dużym stopniu są bardzo nastawieni w taki sposób, to jest nasz dom, to jest nasza stacja, to jest nasze miasto. Nie będziemy stąd uciekać. My po prostu musimy wygrać. No, a na pewno również mocno słabnie im wrażliwość na alarmy, na naloty. Za każdym razem po prostu myślą, że to może jeszcze nie dziś.
Spotkałaś już informację tam, jak pojechałaś, że parę osób, których znałaś kiedyś z poprzednich konwojów, już nie ma, że oni zginęli.
Tak.
Żołnierzy, z którymi się kontaktowałaś, kiedyś już do ciebie nie napiszą, nie odzwonią, nic nie przyślą na telefon?
Tak, dziś dostałam rano informację, że w nocy czwórka żołnierzy, którym pomagamy od początku wojny, nie odpisze już nigdy więcej. To było w obwodzie dniepropietrowskim, wcześniej walczyli również w obwodzie somskim, na wielu kierunkach młodzi chłopacy. Wania miał 27 lat dzisiaj.
Wracasz do kraju i patrzysz, jak u nas te nastroje antyukraińskie się potęgują. coraz więcej jest informacji właściwie codziennie. Gdzieś dostajemy informacje o tym, że ktoś zaatakował albo wyzwał, albo pobił osobę pochodzenia ukraińskiego. To co sobie myślisz w takich informacjach, bo coraz więcej tego jest.
Tak, to jest na pewno bardzo trudne. To jest też trudne do zrozumienia, że mając w zasadzie w zasięgu ręki wiedzę, każdy ma tą wiedzę w tej chwili w zasięgu ręki, korzysta z źródeł propagandowych, manipulujących, że ludzie kupują nieprawdę tak bardzo, że są skłonni nie tylko przybrać takie poglądy, ale również wynieść je na ulicę. Jest to dla mnie wyjątkowo trudne, kiedy jestem tam i kiedy słyszę od żołnierzy, że będą musieli swoje żony i dzieci zabrać z powrotem do Ukrainy, bo boją się być u nas.
Takie rozmowy też są prowadzone, też słuchasz takich rzeczy.
Tak, rozmowy o polityce, o historii, one są niezwykle rzadkie. Naprawdę nie ma na nie czasu, naprawdę nie ma na nie przestrzeni, tam jest tak ogromny ogrom pracy, a każda z tych czynności może ocalić komuś życie, że no mało jest takich rozmów, takich głęboko refleksyjnych. Natomiast no to, co dotyczy najbliższych tych ludzi, którzy też nam są bliscy, no jest dla nas ważne. I kiedy właśnie ktoś, z kim rozmawiam, komu przywozimy pomoc, o kim wiem, że jego rodzina mieszka w Polsce i tą rodzinę również znam, mówi mi o tym, że no tak po cichu myśli, że będzie pora ich zabierać z powrotem. I ja myślę sobie, dokąd? Polacy mówią, że w 3/4 Ukrainy wojny nie ma. No jak nie ma? Jeżeli w Kijowie nie można zasnąć spokojnie, wiedząc, że następnego dnia, kiedy się obudzimy, nasze dziecko w sąsiednim pokoju będzie żywe. Kiedy we Lwowie, który przecież jest tak daleko od linii frontu, Ukraina jest ogromna, to jest ponad 1000 kilometrów. Tam również można zginąć przed śniadaniem.
Ta narracja jest, ona się przewija. Wystarczy włączyć Facebooka albo komputer wiadomości. Czy to się zaczęło od tego momentu, jak nasz prezydent odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy? Czy widzisz taką różnicę od tego momentu, jak jeździsz tam?
Widzę na pewno w ostatnich miesiącach różnicę. To był jeden z takich triggerów. Wcześniej nazwanie brygady imieniem bohaterów UPA. Myślę, że na to również w ogromnie silny sposób zareagowała rosyjska propaganda pracująca w internecie. To są płatne boty i myślę, że nastroje, które obecnie są w Polsce, są w ogromnym stopniu sfinansowane przez Rosję. Bardzo żałuję, że się dajemy. Spędzam tam dużo czasu. Jestem w Polsce 6 tygodni, w Ukrainie 3 tygodnie. Ale podczas tych 6 tygodni, których jestem tutaj, no wiadomo, trochę odpoczywam, trochę zbieram następny transport, bo żeby za 6 tygodni wyjechać od momentu powrotu i zebrać dużo potrzebnej pomocy, tak, bo no, staramy się nie zbierać darów tych, które tutaj ludziom zbywają, tylko zawieźć i szpitalom, i punktom stabilizacji, i żołnierzom to, co im jest konkretnie potrzebne. Tego czasu, kiedy angażuje mnie wojna, jest w moim życiu bardzo dużo.
Zrzutka już jest kolejna. Jedziecie za kilka tygodni z powrotem.
Tak, dajemy sobie sierpień na zebranie kolejnej partii pomocy, ponieważ odczuwam też, że w tej całej antyukraińskiej propagandzie gdzieś tam przebudzili się również ludzie, którzy są z nami, chcą pomagać Ukrainie. I na początku wojny robili to dosyć intensywnie, a później gdzieś nam się rozbiegli, rozpierzchli, wojna troszeczkę spowszedniała i teraz oni gdzieś odnajdują się, bo jest pora kolejny raz opowiedzieć się po którejś ze stron. I ludzie, którzy nadal chcą pomagać, w tej chwili jest ich więcej niż kilka miesięcy temu.
Nie ma nacisków na ciebie, żebyś przestała to robić? Albo pytań delikatnych, dlaczego to jeszcze tam jeździsz?
Takich pytań w realnym życiu nie spotykam, natomiast komentarze w internecie to jest zupełnie inna bajka. Jeżeli ktoś przyjdzie porozmawiać o tym w cztery oczy, to chętnie wytłumaczę, dlaczego nie przestaniemy. Komentarze w internecie, gdybym miała na wszystkie reagować, zajmowałabym się wyłącznie tym.
Kiedy następnym razem pojedziesz? To będzie końcówka sierpnia czy września?
Tak, liczę na to, że zbierzemy pomoc w sierpniu. Na przełomie sierpnia i września będziemy już konkretnie planować wyjazd.
Dzięki, Ola, za wizytę w studio.
Dziękuję.